czyta Reda Haddad.
Niewiele już do końca powieści dostawało, gdy Sancho przybiegł srodze skonfudowany i zalękniony z izby na poddaszu, w której Don Quixote w czasu zażywał i zawołał wielkim głosem. Biegnijcie z otchu, spieszcie na pomoc panu memu, który się wdał w najsroższą i najkrwawszą utarczkę, jaką kiedykolwiek na oczy widziałem. Na moją duszę tak potężny cios zadał mieczem temu plugawemu olbrzymowi, nieprzyjacielowi księżniczki Miko Nikomy, że mu zmiótł łeb z karku na czysto, jakby to rzepa była. Co ty bredzisz, bracie? Rzekł pleban, przerywając czytanie powieści. Nie jesteś, widać, przy dobrych zmysłach. Jaki bis mógł to sprawić, skoro wielkolud znajduje się o 2000 mil stąd? Wtem usłyszeli okrutny rumor w izbie na strychu. Don Quixote wrzeszczał ze wszystkich sił.
Czekaj, zbójco, hastujże, rabusiu, wstrzymaj się, hultaju. Trzymam cię teraz krzepko, na nic ci się już nie zda twój bułat.
Zdawało się przy tym, że walił tęgo szpadą o mury. Sancho rzekł,
hej, nie godzi się tu niemu przysłuchiwać. Trzeba pobiec, rozdzielić walczących i dopomóc memu panu.
Choć jak mi się widzi i potrzeby nie masz, gdyż ani chybi wielkolud już zginął. Poszedł na tamten świat zdawać Bogu rachunek z swego plugawego żywota. Krew ciurkiem po ziemi płynęła, jego ścięty łeb w kąt się potoczył, a wielki jest jak ceber na wino.
Niech mnie kaduk porwie, zawołał oberżysta. Pewnie ten Don Quixote, czy też Don Diabeł, rozciął mieczem kilka bukłaków napełnianych czerwonym winem, które znajdowały się koło wezgłowia jego łoża. Wino się rozlało, a ten głupiec wziął je za krew.
Rzekłszy te słowa, skoczył do izby, zanim zaś wtargnęli tam wszyscy pozostali. Znaleźli Don Quixota w najdziwaczniejszym na świecie przebraniu. Był w koszuli tak krótkiej, że mu z przodu zaledwie do połowy ud dostawała, z tyłu zaś jeszcze na 6 palców krótsza była. Długie i kościste nogi były gęstym włosem pokryte. Na głowie miał zatłuszczoną czapeczkę nocną czerwonego koloru, która do oberżysty należała. Przez lewe ramię przewiesił derę z łoża, którą Sancho w wielkiej miał nienawiści, sam wiedząc dobrze dlaczego. W prawej ręce trzymał obnażoną szpadę, zadając nią na prawo i lewo ślepe ciosy. Mruczał przy tym dziwne słowa, jakby naprawdę potykał się z jakimś wielkoludem. Najosobliwsze to jednak było, że miał oczy zawarte. Spał i śnił, że walczy z olbrzymem. Tak sobie w głowie żywo uprzątł ową przygodę, którą miał do skutku doprowadzić, iż zdało mu się we śnie, że już przybył do królestwa Miko Nikomu i że ze swym wrogiem się pasuje. Rąbał szpadą po bukłakach z winem, mniemając, że srogie razy wielkoludowi zadaje. Wino strumieniami po całej izbie płynęło. Gospodarz na ten widok wpadł w gniew straszliwy. Rzucił się na Don Quixota z zaciśniętymi pięściami i tak go okładać począł, że jeśliby Cardenio i pleban nie schwycili go byli za ręce, sam by już wojny z olbrzymem dokończył. Mimo to nieborak szlachcic nie obudził się. Dopiero gdy balwierz przyniósł stągę w zimnej wody zaczerpniętej wprost ze studni i za jednym zamachem na łeb mu ją wylał, ocknął się ze snu, ale nie tak całkiem, aby postrzec, co się z nim dzieje. Dorota, ujrzawszy go tak krótko i niedbale ubranego, nie chciała przestąpić przez próg izby, aby być przytomna potyczce swego obrońcy z swym nieprzyjacielem. Sancho myszkował po wszystkich kątach, chcąc znaleźć głowę wielkoluda. Wreszcie, upewniwszy się, że jej nigdzie nie ma, rzekł – teraz wiem, że w tym domu wszystko dzieje się przez zaczarowanie. W tym samym miejscu, w którym się teraz znajduję, uraczono mnie zeszłym razem 1000 kułaków i kopnięć. Nie mogłem poznać, od kogo pochodziły, gdyż żywej duszy nigdzie nie było. Teraz zaś, ani poświeć tego łba, który w moich oczach z karku spadł, jucha tryskała z kadłuba, niby woda ze źródła. O jakiej krwi i o jakim źródle mówisz, hultaju, Bogu i świętym pańskim obmierzły? Spytał gospodarz. Nie widzisz, że kapcanie, że krew i źródło to jeno rozprute szpetnie bukłaki i wino, co strumieniem po całej izbie płynie? bodajby w piekielnej smole pływała dusza tego, co mi ją popsował. Nie wiem nic, odparł Sancho. To mi jeno wiadomo, że jeśli ten łeb się nie znajdzie, grabiostwo moje tak przepadnie, jak sól w wodzie przepada. Sancho, będący na jawie, jeszcze gorzej miał we łbie niż jego pan w uśpieniu będący. Tak pomieszały mu umysł obietnice, które Don Kichot mu uczynił. Oberżysa mało nie oszalał ze złości, widząc niewzruszoną spokojność Giermka i szkody wyrządzone przez jego pana. Zaklął się, że ta sprawka nie zakończy się tak łatwo jak zeszłym razem, gdy to odjechali nie uiściwszy zapłaty. Na nic się teraz nie zdadzą Don Kichotowi rycerstwa błędnego przywileje. Pan i Giermek muszą mu wynagrodzić szkody co do szelonga, a nawet zapłacić za szwy i łaty, które wstawić trzeba będzie w podziurawione bukłaki. Pleban schwycił Don Kichota za ręce, którym nie mając, że dokończywszy bitwy z olbrzymem znajduje się teraz w obecności księżniczki Mikonikomy, ukląkł przed nią i rzekł: odtąd już, znamienita i wysoka damo, możecie żyć w bezpieczeństwie i spokojności, wiedząc, iż wam nic od tego nędznika nie zagraża. Ja zaś od tej chwili zwolniony jestem od danego wam słowa i obietnicy, gdyż z pomocą Boga i tej, dla której żyję i oddycham, przedsięwzięcie do szczęśliwego doprowadziłem kresu.
— A zaliż nie mówiłem? — rzekł Sancho, usłyszawszy te słowa. — Wszakże nie byłem pijany. Zważcie dobrze, czy mój pan nie wsadził olbrzyma do beczki z solą? Byki już nasze, za postronek je trzymam, a grabiostwo pod rękę.
Któż by śmiechem nie parsknął, usłyszawszy głupstwa pana i sługi? Śmieli się też wszyscy, krom oberżysty, który klął od wszystkich diabłów. W końcu plebanowi, Kardeniowi i Balwierzowi udało się, acz z wielkim trudem, Don Kichota z powrotem do łoża zapędzić, w którym wkrótce zasnął, dając poznaki, że jest srodze utrudzon. Pozwolili mu spać spokojnie i wyszli przed bramę oberży, aby pocieszyć Sancho Panse, który turbował się, że nie mógł znaleźć głowy olbrzyma. Więcej jeszcze zachodu mieli z oberżystą, zrozpaczonym z powodu nagłej śmierci swoich bukłaków. Oberżystka krzyczała donośnym głosem: niech będzie przeklęta godzina, kiedy ten rycerz błędny wlazł do naszego domu. Bogdajbym go była nigdy na oczy nie widziała, zbyt wiele mnie bowiem kosztuje. Ostatnim razem strzezł nam z oczu, nie zapłaciwszy za nocleg, wieczerze, słomę i owiec za siebie, swego Giermka, rumaka i za osła. Mówił, że jest błędnym rycerzem, niech Bóg sprawi, aby błąkał się na wiek cały, jak i wszyscy awanturnicy na świecie, i że odjeżdżając nie jest obligowany za nic płacić, gdyż tak jest napisane i ustanowione w rejestrach rycerstwa błędnego. A owóż niedawno znów z jego przyczyny zjawił się tu jakiś inny poczciwiec, który mi porwał ogon wołu. Zwrócił mi go co prawda, ale cały z włosia oblazły, tak iż najmniej na pół reala stratę swoją szacuje. Mąż mój nie będzie już miał z niego tej pociechy co pierwej. Teraz na zakończenie wszystkiego rozpruwa mi bukłaki i rozlewa wino. Niechby się tak rozlała krew tego nędznika. Niech jednak nie myśli, że się sianem wykręci. Klnę się na prochy ojca i duszę matki mojej, że mi co do szelonga zapłaci. Chyba, żebym się nie nazywała, jak się nazywam, i nie była córką swoich rodziców. Wszystko to mówiła gospodyni z wielką żałobą w głosie. Marie Tornes potakiwała jej. Tylko córka nie rzekła ani słowa, uśmiechając się jeno od czasu do czasu. Na koniec pleban wszystko załatwił, obiecując, że zapłaci sowicie tak za bukłaki na wino, jak i za uszkodzenie wołowego ogona, o który taki tumult czynią. Dorota pocieszyła Sancho, mówiąc, że jeśli się okaże, iż jego pan istotnie zdjął olbrzymowi głowę z karku, to ona przyrzeka mu, że powróciwszy do królestwa Mikonikomu, najlepsze mu wyznaczy hrabstwo. Sancho, zaspokojony tą obietnicą, zaklął się, że widział odrąbany łeb olbrzyma, ozdobiony wielką brodą sięgającą aż do pasa. Jeśli ta głowa teraz się gdzieś zapodziała, to jedno dlatego, że w tej karczmie wszystko dzieje się przez omamienia i czary, jak tego na sobie samym doświadczył, gdy zeszłym razem tutaj nocował. Dorota zapewniła go, że i ona nie wątpi o tym, ale niechaj się już nie turbuje, gdyż wszystko ku lepszemu się obróci, tak jakby sobie tylko tego życzyć mógł. Gdy się już wszyscy uspokoili, pleban chciał powrócić do czytania powieści o nierozważnym ciekawcu, widząc, że już niewiele do końca brak.
Kardenio i Dorota i wszyscy w ogóle usilnie go o to prosili. Chcąc sprawić zadowolenie sobie i innym, zaczął dalej czytać. Anselm, upewniony o cnocie żony swojej Kamili, żył w nieustannym weselu, jak najszczęśliwszy na świecie człowiek. Kamila pokazywała Lotariuszowi zagniewane i niechętne oblicze, chcąc lepiej swoje afekty ukryć. Lotariusz zaś, aby Anselma w mniemaniu jego ugruntować, poprosił go, aby zwolnił go od odwiedzania go w jego domu, gdyż, jak to dowodnie widzi, przytomność jego jest Kamili niemiła. Oszukany Anselm przestrzegał przyjaciela, aby nie ważył się tego uczynić i tak tą modłą stał się Anselm budownikiem swojej niesławy, myśląc, że jest twórcą szczęścia swojego. Tymczasem zuchwalstwo Leonelli, która widziała, że pani jej amorą pobłaża, do tego doszło, że na nic już nie zważając, puściła wodę sprośnym chuciom swoim, ufając, że jej pani wszystko to pokryje, a nawet nauczy ją, jak ma wszystko bez bojaźni do skutku przywodzić. Zdarzyło się, pewnej nocy Anselm posłyszał łoskot, jakby ktoś chodził po izbie Leonelli. Chciał tam wejść, aby dowiedzieć się, co to być mogło, a liści poczuł, że ktoś od wnętrza drzwi podpiera. To jeszcze bardziej jego ciekawość pobudziło, tak iż przez siłę drzwi otworzył i wszedł tam w sam czas, aby ujrzeć, że ktoś przez okno na ulicę się spuszcza. Pospieszył, aby go zatrzymać albo uznać przynajmniej, kto to taki, ale nie mógł tego dokazać, gdyż Leonella zastąpiła mu drogę, mówiąc doń: wstrzymajcie się, panie, zaklinam was na wszystkie świętości. Nie niepokójcie się i nie starajcie się dowiedzieć, kto się oknem na ulicę wydostał. Ta okoliczność tylko mnie dotyka, gdyż człowiek ten jest moim mężem. Anselm nie chciał jej uwierzyć i uniesiony gniewem wydobył sztylet, grożąc, że ją nim przebije, jeśli mu w tym mgnieniu oka całej prawdy nie wyzna. Leonella, srogim lękiem zdjęta, rzekła, sama nie wiedząc, co mówi: nie zabijajcie mnie, panie, a powiem wam rzeczy większej wagi od tych, które sobie wystawić możecie. Powiedz zaraz, odrzekł Anselm, albo cię zabiję. Niepodobna mi się teraz wypowiedzieć, odparła Leonella. Tak jestem zalękniona i pomieszana. Dajcie mi, wielmożny panie, czas do jutra rana. Usłyszycie wówczas ode mnie rzeczy, które w osłupienie was wprawią. Bądźcie pewni, wielmożny panie, że ten, co uszedł oknem, jest pewnym młodzianem z miasta, który przyrzekł żenić się ze mną. Anselm zaspokoił się tą obietnicą Leonelli i postanowił dać jej czas, którego żądała, nie myśląc wcale, że usłyszy coś niecnotliwego o Kamili, o której przystojności był głęboko upewniony. Wyszedłszy z izby, drzwi na klucz zamknął, przysięgając, że jej nie wypuści w przód, aż mu nie opowie wszystkiego, co wie. Później udał się do Kamili, odpowiedział jej. Później udał się do Kamili, opowiedział jej o zdarzeniu z Leonellą, a również o tym, że przyrzekła go ona nazajutrz uwiadomić o rzeczach wielkiej wagi. Nie trzeba się nawet pytać, czy Kamila zestrachała się, zadrżała na myśl, a można się było tego w samej rzeczy obawiać, że Leonella nie omieszka wyjawić Anselmowi wszystkiego, co wie o jej niewierności. Nie miała już odwagi, aby czekać, czy jej podejrzenia fałszywe, czy też prawdziwe się okażą, i jeszcze tej nocy, gdy Anselm zasnął, pozbierała do kupy co szacowniejsze klejnoty swoje, zabrała pieniądze i wyszła milczkiem z domu, tak że jej nikt nie słyszał. Natychmiast udała się do Lotariusza, któremu opowiedziała wszystko, co się stało, prosząc go, aby uciekł z nią pospołu, albo przynajmniej uwiózł ją w bezpieczne miejsce, gdzie by jej zawziętość Anselma dosięgnąć nie mogła. Lotariusz, jeszcze bardziej potrwożony, nie wiedział, co ma odpowiedzieć, ani jakie postanowienie powziąć. W końcu umyślił zawieźć ją do klasztoru i oddać w ręce jednej mniszki, która tam była ksienią. Kamila zgodziła się natychmiast, z tą szybkością, jakiej wymagała nagląca okoliczność. Lotariusz postawił ją w klasztorze, zaś sam, nie mówiąc nikomu nic, z miasta wyjechał. Tymczasem Anselm, obudziwszy się rano, nie spostrzegł nawet, że Kamili nie było obok niego w łożnicy. Stał szybko, pełen niecierpliwości, by jak najrychlej dowiedzieć się, co Leonella powiedzieć mu chciała, i udał się do izby, w której ją był, zamknął. Otworzył drzwi, do wewnątrz wkroczył, a liści miast Leonelli ujrzał tylko uwiązane na oknie prześcieradła. Znak to był niechybny, że po nich się spuściła i ucieczką salwowała.
Powrócił przeto pełen gniewliwości do swojej komnaty, aby o wszystkim Camille powiadomić, ale nie znalazł jej ani w łóżku, ani w całym mieszkaniu, które skrzętnie przeszukał, okrutnie się zalterował. Zwołał całą służbę. A liści nikt nie umiał mu odpowiedzieć na to, o co pytał. Szukając Camille, spostrzegł trafunkiem, że niektóre z jej kufrów otworem stoją i że większa część jej klejnotów zginęła. Z tej oznaki upewnił się dowodnie o nieszczęściu swoim i przekonał się, że nie Lonella, nie Leonella była jego przyczyną. Gdy tak trwał w smutku i zamyśleniu ponurzony, nie dokończywszy się nawet ubierać, przyszło mu do głowy, aby powiadomić o nieszczęściu przyjaciela swego lotariusza. A liści, gdy go w domu nie znalazł i gdy słudzy powiedzieli mu, że się nocą z domu był oddalił, zabierając pieniądze z sobą, wydało mu się, że oszaleje. Na domiar wszystkiego, gdy do domu powrócił, nie zastał w nim ani jednego sługi, choć tylu sług do niedawna posiadał. Dom był pusty i opuszczony. Nie wiedział, co ma myśleć, co czynić, co mówić. Czuł, że mu się powoli umysł mieszać poczyna. Rozważał w myślach pilnie swój przypadek, zważając się być opuszczonym od żony, przyjaciela, sług, a także, jak mu się zdało, i nieba, przede wszystkim zaś się zniesławionym, ponieważ zniknięcie Camille było osławy jego dowodem. W końcu postanowił udać się na wieś do tego przyjaciela, u którego bawił wówczas, gdy to dał lotariuszowi sposobność, aby ów uładził jak najlepiej całą tę nieszczęsną sprawę. Zamknął dom na cztery spusty, wskoczył na konia i z sercem przeszytym boleścią wyruszył w drogę. Ledwie pół jej nie ujechał, gdy przeciwnymi myślami utrudzony i pełen rozpaczy był przymuszony zejść z konia, którego za uzdę do drzewa przywiązał. Sam zaś legł pod pniem, wydając żałośliwe jęki i narzekania. Już się zmierzchało, gdy ujrzał jakiegoś podróżnego, jadącego na koniu od strony miasta. Pozdrowiwszy go, zapytał, co słychać nowego we Florencji. Podróżny odparł.
Osobliwe wieści, jakich podobno dawno nie słyszano, po całym mieście chodzą. Powszechnie mówią, że lotariusz, wielki przyjaciel bogacza Anselma, który mieszkał koło San Giovanni, porwał żonę Anselma Camille. Anselm także przepadł bez wieści. Dowiedziano się o tym od panny służebnej Anselma, na którą natknął się wczoraj wieczorem wielkorządca, gdy spuszczała się na ulicę po prześcieradłach przywiązanych do okna. Poprawdzie nie wiem, jak się rzeczy miały. Wiem jeno, że całe miasto zdumiewa się temu niezwyczajnemu zdarzeniu, gdyż nie można było oczekiwać czegoś podobnego po ścisłej przyjaźni tych dwóch ludzi, która tak wielka była, że ich dwoma przyjaciółmi zwano. A nie wiecie przypadkiem, zapytał Anselm, którą drogą jechali lotariusz z Camillą. Nic o tym nie słyszałem, odparł podróżny, chociaż wielkorządca nie szczędzi wysiłków, aby ich odszukać. Jedźcie z Bogiem, panie, rzekł Anselm. A wy, panie, z Bogiem ostańcie, odparł podróżny. Odebrawszy te smutne wiadomości, Anselm nie tylko bliski był utraty zmysłów, ale i śmierci. Z ledwością dźwignął się na nogi i udał się do swego przyjaciela, który jeszcze go o jego nieszczęściu powiadomiony nie był. Ujrzawszy go, zbielałego na twarzy, wynędzniałego i pomieszanego, poznał, że coś bardzo złego przytrafić mu się musiało. Anselm poprosił, aby mu łoże przygotował, dał mu inkaust, papier i pióro. Gdy mu już przyniesiono, czego żądał i gdy się na łoże rzucił, kazał, aby się wszyscy oddalili i drzwi za sobą zamknęli. Myśl o nieszczęściu tak srodze ucisnęła mu serce, że poznał, iż życie jego już do kresu się zbliża. Postanowił tedy wszystkich na piśmie uwiadomić, jaka była jego śmierci przyczyna. Zaczął pisać, ale nim wyłożył wszystko, co zamierzał, dech mu zaparto i żywot jego padł pastwą bólu, która zrodziła jego nierozważna ciekawość. Pan domu, widząc, że pora jest już późna i że Anselm znaku żadnego nie daje, wszedł do jego komnaty, aby się przekonać, czy cierpienie jeszcze mu nie pofolgowało. Znalazł go twarzą ku ziemi schyloną. Połowa ciała leżała na łożu, łokcie oparte były o stół, w ręce trzymał pióro. Gospodarz zawołał nań, ale widząc, że nie odpowiada, zbliżył się i schwycił go za rękę. Po jej chłodzie poznał, że Anselm był martwy. Pełen zdumienia i smutku zawołał na domowników, aby przypatrzyli się nieszczęściu, które się Anselmowi zdarzyło. Na koniec wziął papier, który jak poznał pismem Anselma był pokryty i które te słowa zawierał. Szalone i nierozważne pragnienie życie mi odebrało. Jeśli Camille dojdzie trafunkiem wiadomość o mojej śmierci, niechaj wie, że jej przebaczam, gdyż nie była obowiązana cudu czynić, ale ja nie miałem przyczyny domagać się, aby tego dokazała, aż sam stałem się pobudką mojej niesławy. Słusza rzecz wtedy, abym... Dotąd Anselm napisał, z czego widać jawnie, że zdania nie dokończywszy ducha wyzionął.
Nazajutrz przyjaciel doniósł o śmierci Anselma jego krewniakom, którzy już o jego nieszczęściu wiedzieli, i Camille, znajdującej się w klasztorze i nieledwie gotowej do podróży na tamten świat w ślad za mężem, ale to nie z powodu śmierci męża, lecz dla wieści, jakie odebrała o swym oddalonym przyjacielu. Mówią, że zostawszy wdową, nie chciała ani z klasztoru wyjść, ani mniszką zostać, dopóki nie doszły jej nowiny, że Lotariusz zginął w bitwie, która w tym czasie pan de Latruc wydał wielkiemu kapitanowi Gonzalo Fernandez de Cordoba w Królestwie Neapolitańskim, gdzie się był Lotariusz udał, aby spóźnioną skruchę odprawić. Camille, uznawszy o tym, mniszką została i wkrótce zakończyła swoje życie, pełne smutku i melancholii. Taki było to wszystkich koniec, z błahego wyniku i początku. Podoba mi się ta powieść, rzekł pleban, acz nie mogę się przeświadczyć, aby była prawdziwa. Jeśli autor ją wymyślił, tedy nie umiał dobrze zmyślać, gdyż i wystawić sobie nie można, aby się znalazł mąż tak głupi jak Anselm i gotów na tak niebezpieczne próby. Gdyby przypadek ów zaszedł między kochankiem a jego damą, dalibyśmy mu wiary, lecz między mężem a żoną niemożliwe się być wydaje. Jestem jednak ukontentowany samym sposobem opowiadania.
Czyta Reda Haddad.